Dzień dobry, a gościem Radia Gorzów jest prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, taka informacja z ostatniej chwili. Biuro Nadzoru Właścicielskiego ma zacząć działać.
Tak, tak naprawdę od 1 marca już mamy w regulaminie organizacyjnym, a dzisiaj formalnie rusza z nowym dyrektorem. Jesteśmy po konkursie. Tym dyrektorem został pan Jarosław Janiak, człowiek, który kierował Komendą Wojewódzką Policji. Ma świetne doświadczenie gospodarcze, pracował również w Policji Gospodarczej, więc...
Przypilnuje tych naszych spółek.
Tak, chodzi o to, żebyśmy my jako miasto, żebym ja miał pełną informację na ten temat, co się w spółkach dzieje, żeby nie było takich sytuacji, jakie miały wiele lat wstecz. To miejsce, gdzie gdzieś tam zło wymknęło się spod kontroli, gdzie mieliśmy przecież do niedawna problemy z Bioenergy Farm, więc chcemy, żeby miasto miało pełen nadzór, kontrolę nad tym, co się w spółkach dzieje.
A teraz jeśli chodzi o zło, czyli dawne zło, dzisiejsze Ineco, to kontroluje pan to, co tam się dzieje?
Tak, na tyle, na ile możemy, oczywiście, że tak. Jesteśmy w stałym kontakcie. Wiemy o sytuacji związanej z podwyżkami cen, w cudzysłowie, na bramie, czyli tych odpadów, które są wywożone. Natomiast dla mieszkańców, i chcę tu wszystkich uspokoić, naprawdę nic się złego nie wydarzy. Tu wywoźnicy trochę postraszyli, natomiast umowy, które są zawarte między Ineco a wywoźnikami, czy między wywoźnikami właściwie a MG6, są jasne. Ineco ma obowiązek otwarcia bramy, musi przyjąć wszystkie odpady, nie może sobie powiedzieć, że nie wpuszczam was. Wywoźnicy muszą je odebrać, bo to też wynika z umowy między MG6 a wywoźnikami, więc tu nie ma problemu. Oczywiście, że spór się będzie toczył formalny między Ineco a wywoźnikami, co do ceny. No ale też my musimy działać w interesie spółki miasta, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby spółka dokładała do tego interesu, bo ktoś zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności.
No dobrze, ale czy zmienia się warunki, reguły w trakcie gry? Bo to mówią przewoźnicy, wywoźnicy.
No tak, jakby się nie zmieniały te reguły gry w ciągu roku niezależnie od nas, to myślę, żebyśmy ich nie zmieniali, ale pamiętajmy o tym, że z każdym rokiem idą bardzo mocno opłaty za składowanie, które musimy uiszczać do marszałka województwa. Rosną koszty pracy, rosną koszty paliwa i te rzeczy musi przewoźnik, czyli ten, kto startował do przetargu, musi je skalkulować.
No oni się zgodzili na pewną podwyżkę, ale nie tak dużo.
Znaczy, oni jakby, jak to powiedzieć, nie mieli nic do gadania. Oni dostali informację o tym, że podwyżka będzie, natomiast faktycznie wyszła wyższa podwyżka. Myślę, że to jest kwestia negocjacji, żeby gdzieś się tam ostatecznie spotkać po środku, ale z obydwu stron musi być jakaś wola kompromisu i myślę, że...
A jest ze strony Ineco i miasta?
Jest ze strony Ineco i miasta, a pamiętajmy o tym, że wywoźnicy, ci, którzy protestują, mają swoje ripoki, swoje instalacje do odzyskiwania odpadów i na swoich instalacjach mają wyższe ceny niż my podyktowaliśmy, więc...
No dobrze, to dlaczego miasto podyktowało tak niskie ceny?
Dlaczego miasto podyktowało tak niskie ceny?
No bo pan mówi, że mają swoje ripoki, okej, mają tam wysokie ceny, tak. No bo wiedzą, jaki jest rynek. To co miasto, czy w sensie Ineco, znaczy, MG6 nie wiedziało?
To znaczy, nie. My wiedzieliśmy o tym. My wiedzieliśmy o wzroście cen. W związku z tym jest ta podwyżka. Tu nie ma... Nie będziemy podnosić wcześniej ceny, jeżeli, no nie wiem, tylko po to, żeby kogoś łupić. Podnosimy w momencie, w którym wzrastają koszty. Ineco pracuje na minimalnym zysku. Jest to spółka komunalna, spółka miasta, więc tu przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie mieszkańców właśnie w ten odbiór odpadów. Natomiast Ineco nie pracuje dla zysku, ale nie może przynosić straty.
To najważniejsza informacja dla mieszkańców, czy oni za to zapłacą?
W tej chwili na pewno nie, bo jest to wkalkulowane i musi być to wkalkulowane w cenę. A jaka będzie cena w przyszłym przetargu, czyli od marca 2020 roku, zobaczymy, jakie będą przetargi, kto stanie do tego przetargu, jacy wywoźnicy, jak będą ceny kalkulować.
I taka sytuacja, jak mówiła ostatnio szefowa biura MG6, że przewoźnicy, wywoźnicy odstąpią od pracy i MG6 6 będzie musiało na szybko szukać innej firmy.
Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. To znaczy, zawsze jest taka możliwość, ale firma Enerys jest potężną firmą, która ma swoją renomę i oczywiście o ile może taki komunikat wypuścić, natomiast myślę, że nie pozwoli sobie na utratę dobrego imienia, bo wtedy to odium spadłoby na nich, poza tym, że są kary związane za nieodwożenie odpadów i te kary są bardzo wysokie, więc tu byłbym spokojny.
Czy to prawda, że nie we wrześniu, a w grudniu skończy się remont Kostrzyńskiej?
Niewykluczone. Tak naprawdę jak patrzymy na to, co się dzieje ze stakadą kolejową, jesteśmy mocno poddenerwowani. Pamiętamy, kiedy rozpoczynał się remont estakady kolejowej, rozpoczęliśmy wtedy przebudowę warszawskiej Walczaka. My już o warszawskiej Walczaka dawno zapomnieliśmy, a estakada nadal trwa, gdzie termin już dawno, dawno minął. Dlaczego mówię o estakadzie? Dlatego, że żebyśmy mogli wejść na przebudowę wiaduktu na teren byłej Agromy, musimy mieć wyłączony tor kolejowy od strony Kostrzyna. A tor kolejowy od strony Kostrzyna można wyłączyć dopiero wtedy, kiedy pociągi będą od strony Santoka mogły dojechać do dworca głównego. I to jest podstawowy problem, z którym się boryka wykonawca. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy pod ruchem pracowali, bo trzeba zburzyć wiadukt, trzeba wybudować nowe podpory i to są bardzo poważne problemy. PKP cały czas odsuwa ten termin. Niemniej jednak wykonawca nie jest w stanie wejść na te roboty. Oczywiście tam na przyczółkach już pewne prace się toczą, ale podpory, filary nie ma możliwości budowania ich bez podruchem.
Dzisiaj Gazeta Lubuska pisze o piśmie od wykonawcy do magistratu. Rozumiem, że to pismo dotarło.
Tak, jest u nas tak naprawdę dzisiaj to, co się dzieje na budowie, to jest jedno, a druga rzecz to są setki pism, które wykonawcy cały czas nam przysyłają z różnego rodzaju problemami, uzgodnieniami i tak dalej.
A czy kwestia tych mieszkańców, którzy protestowali przeciwko wysokości torów, bliskości ich domostw została już jakoś...
Znaczy ona się toczy z boku, bo to nie dotyczy jakby w tej chwili inwestycji. Oczywiście, że my mieszkańcom proponowaliśmy, mieliśmy pewne rozwiązania. Ci, którzy się zgodzili, oni będą te rozwiązania mieli wprowadzone. Ci, którzy nie, pozostają w takiej sytuacji, jakiej byli, czyli robimy to, co projekt zakładał. Projekt, przypomnę, był uzgodniony z wojewodą, z ministrem. Była tam zgoda na odstępstwa. No i zobaczymy. Rozmawiamy z mieszkańcami. Chcielibyśmy, bo jeżeli mieszkańcy tak zero-jedynkowo podchodzą do tego, że okej, wykupcie nas, dobrze. Jeżeli sąd nakaże, żebyśmy wykupili, wykupimy. Natomiast my nie możemy z własnej woli i z własnego widzimisię podjąć decyzję, tak, ten dom wykupimy, a tego nie wykupimy.
Z Kostrzyńskiej chciałem przejść na Sikorskiego. Tam też będzie opóźnienie, jeśli chodzi o chociażby rejon tam przy parku 111, 9 miesięcy?
Tak, dlaczego? Dlatego, że rzeczywistość powoduje, że to, co jest na dokumentacji, jest czym innym niż spotykamy w terenie. Okazuje się, że sieci, które były układane 50 czy 70 lat wcześniej, a niektóre są jeszcze sieciami przedwojennymi, są bądź w innym miejscu, bądź powodują pewną kolizję. I o ile są to drobne korekty, to jesteśmy w stanie to zrobić jakby na bieżąco. Jeżeli jest to poważniejsza kolizja, to trzeba przeprojektować. I właśnie przy parku 111 mam taką sytuację, że musimy przeprojektować w tej chwili na bieżąco te sieci, żeby móc się na nowo włączyć.
I to będzie 9 miesięcy plus?
Ja trudno mi powiedzieć w tej chwili o miesiącach, bo aż tak dokładnie harmonogramu nie znam, to że wykonawca przedstawia go. Myślę, że to pani prezydent Surmacz lepiej by wiedziała, ale tak, na pewno opóźnienia na tym odcinku będą. Mam nadzieję, że jak najszybciej będzie uruchomiony, bo my też mówimy tak. Okej, wykonawca chce wchodzić na kolejny odcinek, między innymi budowę ronda przy rolniku, przy pomniku Adama Mickiewicza. Mówimy, dobrze, jak skończycie odcinek między Biblioteką Wojewódzką a Parkiem 111, bo musi być dojazd do tychże lokali, więc my też dyktujemy swoje warunki i mam nadzieję, że spotkamy się. Inwestycja, jak widać, toczy się, bo to nie jest tak, że tam nikogo nie ma. Naprawdę pracownicy pracują, jest tych robotów mnóstwo, natomiast są pewne takie procedury czy sprawy formalno-prawne, które powodują opóźnienia.
Ile może wynosić bonifikata, nad którym pracujecie?
Zobaczymy. Tak naprawdę różne są, różne miasta przyjmują różne rozwiązania. Chcielibyśmy, żeby ona była jak najkorzystniejsza dla mieszkańców, ale też patrzymy z rozsądkiem na budżet, bo jakby 3 miliony złotych, które wyjmiemy rocznie z naszego budżetu, to w skali 20 lat, bo mówimy o tych 20 latach, daje 60 milionów złotych. 60 milionów złotych to jest świadoma rezygnacja z jakichś inwestycji, więc akurat dobrze zbiega się to z tym, że dokonujemy weryfikacji wieloletniego planu inwestycyjnego, że realizujemy, przygotowujemy uchwałę o bonifikatach i to nam jedno z drugim się zwiąże i powiemy mieszkańcom, ok, stać nas na taką bonifikatę, jeżeli radni uznają, że chcemy więcej, ok, ale musimy jakąś inwestycję przesunąć w czasie.
Czy gorzowski magistrat ma zamiar wesprzeć gorzowski szpital?
My cały czas wspieramy. Przecież budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego to była jedna z większych inwestycji, baza HEMS-u czy PET, urządzenie do pozostanowej tomografii emisyjnej.
To a propos, panie prezydencie, bo tuż po tym, jak zaczęły się problemy na chirurgii gorzowskiego szpitala kadrowe, to wystąpił pan z pismem, pan i szef Gorzowskiej Rady Miasta, z pismem do zarządu szpitala. W ogóle dlaczego postanowił pan wystąpić z takim pismem?
Mnóstwo maili, mnóstwo wiadomości, telefonów od pracowników szpitala, którzy są zaniepokojeni, którzy mówią, prezydencie, pomóż nam, coś się złego dzieje. Więc nie mogliśmy nie zareagować. Nasze pismo było bardzo delikatne z pytaniem. Halo, czy coś się złego nie dzieje? W końcu my odpowiadamy też za to, co się z naszymi mieszkańcami dzieje, w jakim stanie jest nasze bezpieczeństwo. Więc zapytaliśmy panią marszałek, co się
odpowiedział na naszej antenie szef gorzowskiego szpitala. Tak. Posłuchajmy. Mhm.
Mam apel do pana prezydenta. Niech zajmie się tym, co potrafi najlepiej. Niech zorganizuje kolejny festyn. Wielokrotnie zwracaliśmy się o pomoc do pana prezydenta. Prosiliśmy o to, aby ewentualnie przewidział jakąś pulę mieszkań dla lekarzy, którzy podjęliby pracę w naszym szpitalu. Jego zaangażowanie w zakup urządzenia PET polegało na tym, że za wszelką cenę tą inicjatywę chciał utrącić. Dążył do tego, żebyśmy nie byli w stanie wydać środków na zakup urządzenia.
Co to znaczy?
Nie no, wypowiedź pana prezesa jest śmieszna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, może pan prezes nie wie, ale to jak się nie wie, co się w jednostce ma, to tak jest. Proponowaliśmy spółce mieszkania, proponowaliśmy, tylko nie możemy ich dać za darmo, bo jest to jednak spółka. Proponowaliśmy sprzedaż mieszkań z bonifikatą, ale szpital nie był tym zainteresowany. Do PETA oczywiście, że dołożyliśmy, natomiast oczywiście, że były pewne kontrowersje, no bo urządzenie do tejże pozostanowej tomografii emisyjnej stało w Gorzowie, więc wołaliśmy, dlaczego ono nie jest zakontraktowane, stoi od lat, no to jak można było o to nie walczyć. Więc okej, pan prezes ma swoje problemy, niech się nimi zajmie, niech faktycznie dobiera dobrych lekarzy, niech oni będą, bo najbardziej zależy nam o tym, żeby nasi mieszkańcy, my wszyscy, żebyśmy mieli bezpieczeństwo zdrowotne.
Pytanie z naszego radiowego Facebooka, bo tam też można nas oglądać. Przypomnę, pan Tomek pyta, co z nową halą na Słowiance?
No, to jest jeden z elementów, o którym będziemy rozmawiali przy okazji weryfikacji tego wielkiego planu inwestycyjnego i tego też, co zrobić z bonifikatami, bo tak naprawdę dzisiaj mamy 15 milionów złotych dofinansowania, a halę szacujemy na około 100 milionów złotych. Pytanie jeszcze przed
nami. To podrożało.
Tak naprawdę wszystko podrożało. Centrum Edukacji Zawodowej miało kosztować 70 milionów złotych, a po przetargu okazuje się, że wychodzi 136 milionów, czyli jeszcze raz tyle. Więc tutaj też z szacunku wychodzi, że 100 milionów złotych. Jeżeli będzie jeszcze dodatkowe dofinansowanie, to będziemy starali się wybudować tą halę. Jeżeli nie, no to będziemy przesuwać ją w czasie.
Miało być kolejne 15 milionów.
Miało być 30 milionów dofinansowania. Tak.
Byliście w tej sprawie w ministerstwie.
Tak, rozmawialiśmy. No na razie cisza. Mam nadzieję, że teraz są kolejny czas na składanie wniosków. Będziemy starali się o zwiększenie tego dofinansowania. Jeżeli ono będzie większe, no to będziemy startować z budową.
Czyli tak naprawdę nad halą jest wielki znak zapytania.
Jest znak zapytania, no przede wszystkim dlatego, że z 15-milionowym dofinansowaniem, a przypomnijmy, że jednak tutaj były dosyć poważne zapowiedzi tego dofinansowania większego, 50-procentowego, no będzie problem. Spółka sobie po prostu z tym nie poradzi.
Mówił pan o planie inwestycyjnym, o cięciach, o zmianach i że się o tym dowiemy. To kiedy się dowiemy?
Tak, naprawdę w najbliższych, dosłownie myślę, że dwóch, trzech tygodniach radni Rady Miasta dostaną cały katalog inwestycji, które mamy zaplanowane, bo jest ich sporo. One dzisiaj, planowaliśmy je na kwotę 1 200 000 000, dzisiaj grubo przekraczają. I też poprosimy radnych o dokonanie takiej hierarchii, które są ważniejsze, które są mniej ważne, które mogą poczekać, po to, żeby przesunąć je ewentualnie w czasie, bo absolutnie
tylko
nie rezygnujemy.
Czy my możemy czekać jeszcze i z Halą, i z CEZIB-em, bo...
To znaczy z CEZIB-em, nad CEZIB-em cały czas pracujemy, w tej chwili dokonujemy weryfikacji dokumentacji, mm-hmm. i zaraz kolejny przetarg i realizujemy. Z Halą musimy poczekać, bo przy 15 milionach dofinansowania po prostu tej hali nie wybudujemy.
Ale zostańmy przy CEZIB-ie. Rozumiem, że te prace trwają, pan tak. śledzi to, jak
na
to
bieżąco.
Wygląda. Czyli, a co się w tej chwili dzieje?
No, trwa weryfikacja dokumentacji, bo tak to jest z architektami, że wrzucają pewne swoje rozwiązania, które nie do końca, znaczy one są fajne, one są ekskluzywne, natomiast niekoniecznie w budynkach użyteczności publicznej. Jednym z takich rozwiązań jest założenie, że cały obiekt będzie klimatyzowany. Ja rozumiem, że jest XXI wiek i tak powinno być, z tym, że w okresach letnich szkoły nie ma. Więc czy jest sens na końcówkę czerwca i nie, no nawet we wrześniu już chyba nie ma takich temperatur, które wymagałyby, czy jest sens wykładania kilku czy kilkunastu milionów na klimatyzację? Moim zdaniem nie, więc z takich elementów będziemy rezygnować. Oczywiście tam te pomieszczenia, które będą wymagały klimatyzacji typu serwerownie czy pomieszczenia, które pracownie, które wymagają, jak najbardziej, ale sklimatyzowanie kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych, to jest duży koszt, więc też chcemy to jakby wyrzucić z projektu.
A propos wieloletniego planu inwestycyjnego, bo rozumiem, że miasto będzie miało swoje propozycje a propos cięć, ale też skonfrontujecie to z pomysłami radnych.
Tak, dokładnie. My mamy swoje rozwiązania, swoje przemyślenia. My te przemyślenia przekażemy radnym i poprosimy, żeby dokonali takiej hierarchii, bo tu nie mówimy o tym, że my będziemy ciąć, że okej, tego nie zrealizujemy. My mówimy o najbliższej perspektywie finansowej, najbliższych 4-5 latach, w których dzisiaj możemy się śmiało poruszać. Nie wiemy, jaka będzie nowa perspektywa. Tak naprawdę rząd też otwiera przed nami nowe możliwości, bo mamy możliwości różnego rodzaju dofinansowań, są pieniądze unijne, nowa perspektywa, więc możliwe, że pewne inwestycje będą szybciej realizowane, ale trzeba dokonać pewnej hierarchii.
Ostatnie pytanie, bo mnie tutaj za chwilę koleżanka, która zaczyna serwis. Jeśli chodzi o Wydział Inwestycji Terytorialnych, bo padła taka informacja na stronie Gorzowskiego Magistratu, że będzie miał nowe obowiązki z zakresu programowania strategicznego, to co teraz będzie robił Wydział Strategii Miasta?
Wydział Strategii Miasta też będzie trochę przebudowany, ale to myślę, że już wkrótce opowiemy o tym. Zależy nam na tym, żeby spojrzeć strategicznie na miasto, bo pewne elementy długofalowej polityki zostały zaniedbane. Więc Wydział ZIT zajmie się również tym planowaniem szerszym, również w takim podejściu planistycznym, planów zagospodarowania przestrzennego i tego, co w ramach najbliższej naszej okolicy, żeby spojrzeć też szerzej. Natomiast ten Wydział Strategii zajmie się przede wszystkim pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki był gościem Radia Gorzów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.